Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie.
Wiadomo, rano, wieczorem i po południu.
Owszem, dlatego że my tutaj, Tomek tam, a Julek drugi tydzień z rzędu oblał test na moje nazwisko.
Spotykamy Antoni się. Grudniewski, wita was serdecznie.
Wygooglował, no ale to nie jest jakiś specjalny...
Jesteś w Google?
Specjalny sukces. Julku drogi. Jak na drogach?
Tłoczno.
O czym dzisiaj opowiemy, bo ja ze swojej strony też opowiem, ale najpierw zapytam ciebie.
Powiemy o tym, co w poniedziałek. A w poniedziałek gruchnęła informacja, czekałem na tę informację bardzo długo, informacja o podwyżkach na A2. Ale najpierw zajawkowo. Powiemy o chińskiej motoryzacji, powiemy o niemieckiej motoryzacji, czyli zajrzymy do Audi. Powiemy także o markach, które u nas nie są już niestety dostępne, bo akurat Infiniti było kiedyś w Europie, ale już z Europy wyjechało. Powiemy za to także trochę o Nissanie, później o Hyundaiu, o Kii, czyli jakoś tak azjatycko się robi. Na koniec pojedziemy nie do Australii, do Tomka, ale pojedziemy do Włoch. No i oczywiście będą gamoni, oczywiście będzie autonomiczna jazda, czyli Tomek Okurowski. Całe mnóstwo świeżych informacji, jak tak dalej pójdzie, to będziemy gadać 2 godziny.
Tak na pewno nie będzie, ale na koniec podsumujemy sobie, ja podsumuję, a ty może coś uzupełnisz.
Rok 2023?
Mój ostatni tydzień z Peugeotem 308 GT, ponieważ dzisiaj go oddałem. I mam pewne wrażenia, którymi chciałbym się podzielić.
A ja dodam swoje 3 grosze z najtańszego MG, czyli takiego małego ZS-a.
Dobra, no to zaczynamy.
No to teraz ogólnie o świecie. 2 i 4 kół.
Podwyżki?
Na autostradzie A2.
No właśnie, długo na tę informację czekałem, bo zawsze Autostrada Wielkopolska przyzwyczaiła nas już do tego, że w okolicach marca podnosi ceny za przejazdy, chociaż od razu tutaj muszę powiedzieć, że w zeszłym roku podwyżki były 2, bo i w marcu, i jeśli dobrze pamiętam, we wrześniu po 2 złote każda. No teraz marcowa jest o kolejne 2 złote i zgadnij teraz, ile kosztuje przejazd 50-kilometrowym odcinkiem autostrady A2.
Nie, 12 zł.
12 zł, mój drogi, to mógłbyś na przykład pozbierać śmieci z rowów przy autostradzie, bo przejazd 50-kilometrowym odcinkiem, jednym z 3 na dystansie Nowy Tomyśl Konin, kosztuje 32 zł dla samochodu osobowego. Twoje 12 zł nie starczy nawet jakbyś jechał połową samochodu, czyli motocyklem, bo kosztuje 16. Tutaj musimy jednak troszkę rozwinąć temat, bo zawsze mnie to irytuje, bo w Polsce jest bardzo skomplikowany system autostrad. Są autostrady, generalnie wszystkie należące tak naprawdę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale no, historycznie niektóre odcinki powstawały w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, więc są prywatni koncesjonariusze, którzy budowali te autostrady i później wieloletnie umowy pozwalają im korzystać z tych autostrad, no i oczywiście oni zarabiają. No i takich operatorów jest 3 w Polsce. Jednym z nich jest Autostrada Wielkopolska, która zarządza tym odcinkiem tak naprawdę od Konina do granicy, do Świecka. I nawet w ramach tej jednej autostrady A2, gdzie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, gdzie jest system bezpłatny, później płatny, później zwolniony z opłat nawet Generalnej Dyrekcji, jest ten system koncesjonariusza i tam też różne są ceny, bo nawet ta podwyżka nie uwzględnia odcinka od Nowy Tomyśl do Świecka, bo tam ministerstwo ustaliło cenę. No niestety takiej ceny nie mogło ustalić na te odcinki Nowy Tomyśl Konin, więc tam każde 50 km kosztuje 32 złote i to jest, śmiem twierdzić, jedna z droższych autostrad w Europie, bo przejazd kilometra kosztuje 64 grosze. Do niedawna droższa była autostrada A4, którą zarządza Stal Eksport. Tam ta cena też zostanie podniesiona, chociaż ogłoszono to w styczniu. Od 1 kwietnia też będzie ta autostrada droższa i w sumie 61 km tamtej autostrady będzie kosztowało 50 zł, więc no też to jest bardzo drogo, chociaż taniej niż na 2.
Ciekawych warunkach żyjemy.
Dodam tylko, że to są autostrady bez wiaduktów, bez tuneli, po prostu prosty kawał asfaltu, chociaż niektórzy będą się śmiać i wcale powiedzą, że nie prosty, no ale w porównaniu na przykład z austriackimi, czy szwajcarskimi autostradami, czy hiszpańskimi.
Musi być bardzo rozwinięty. Tak. My mamy proste drogi. Anegdotycznie powiem ci tylko i powiem również wam, nasi drodzy słuchacze, że kiedy jakiś czas temu jechałem na urlop i jechałem na ten urlop z Warszawy do okolic Gorzowa Wielkopolskiego w okolice Puszczy Noteckiej, no to miałem dwie możliwości trasy. I miałem trasę zdecydowanie krótszą, która opiewała na jakieś 300 parę kilometrów i miałem trasę zdecydowanie dłuższą, która opiewała na 400 kilometrów z hakiem. Przez to, że ta pierwsza oczywiście prowadziła przez autostradę płatną, już teraz nie pamiętam o jakim oznaczeniu, to dla zasady, nawet nie policzyłem, czy kilometrowo i benzynowo mi się to opłaci, dla zasady pojechałem tymi opłotkami i wcale tego nie żałuję. No, w takich warunkach przystało nam żyć.
Powiem tobie, że dość często jeżdżę do Poznania, jako że z Poznania pochodzę i tam jest cała moja rodzina, to często jeżdżę do Poznania i też zauważam, że coraz więcej kierowców omija te właśnie kulczykowe odcinki. A już kończąc temat autostrad, to dodam jedynie, że koncesja wygasa w 2037 roku. Rząd już zapowiedział, że autostrada A2 będzie za darmo, bo nie zamierza przedłużyć tej koncesji. No więc do 2037 jesteśmy skazani na płatne odcinki. Ale jest też dobra wiadomość, że później będzie być może za darmo, a do tego czasu, jeśli Autostrada Wielkopolska będzie co roku podnosić o 2 zł, to łatwo sobie
właśnie
policzyć. 13 lat po 2 zł, no to jakieś...
26 do tych 50, no, które mamy.
Oczywiście, świetnie. Oczywiście tanio nie będzie. Tanio już było, jak to mówili.
Dobrze, no to temat autostrad mamy odhaczony. Co dalej?
Audi.
Wyluzuj.
No. Audi, znasz taki model
A3?
Audi A3.
Audi A3.
No widzisz, jak mówimy o Audi, to wszyscy myślą o A8, Q7,
Q8. W moim rodzinnym domu jest użytkowane.
O proszę, no to właśnie Audi A3 miało facelifting. Ciekawa historia jest z tymi małymi modelami Audi i takich marek luksusowych, bo jakiś czas temu te marki zapowiedziały, że jednak będą chyba rezygnować z tych małych samochodów, no bo to tak za bardzo nikt nie chce jeździć, jak właśnie Audi to dużą limuzyną. No ale Audi A3 jeszcze jest i właśnie przeszło facelifting. I oprócz modeli A, czyli takich normalnych, cywilnych sedanów,
jest RS3 na przykład.
Jest RS3, ale chciałem powiedzieć, że są Q3, czyli takie SUVy.
Bardziej crossover.
No właśnie, to tutaj się okazuje, że Audi A3 będzie też czymś w rodzaju crossoveru SUVa, bo będzie takim allroadem. Pamiętasz, Audi ma tradycję allroadów, A6, na przykład. No to właśnie coś takiego zrobili z A3.
O Boże, ale to trochę jakby zrobić z Volvo C30 XC.
No ale po to XC. Robisz Q3, żeby właśnie było w małym gabarycie coś w rodzaju crossovera, a A3, żeby to był jednak rasowy sedan. No to jednak klient żąda, żeby było coś pomiędzy, no i to coś pomiędzy właśnie powstało. No to oczywiście przykład tego faceliftingu taki najbardziej wyraźny, no bo facelifting zmienił również detale, światełka, kształt tych atrapy, chłodnic.
Zapewne
i kilka elementów.
Plastikowe osłony w nadkoli.
Już. Słuchaj, absurdalny przykład. To tego nie zaplanowałem na dzisiejsze, dzisiejsze nagranie, ale jak myślisz, co jest najbardziej wyrafinowanym wyposażeniem samochodu współczesnego, ale takim nie stricte samochodowym, tylko takim bardziej gadżeciarskim?
Wyrafinowanym.
Nie wiem, no lodówka w Maybachu to chyba już nie robi wrażenia.
No zawsze będzie robiła
wrażenie. Tak?
No wiesz co, to na zasadzie tego...
W kamperze też mam lodówkę. Lodówka robi wrażenie?
Nie. Trochę, no.
Słuchaj, no to...
Piekarnik zrobiłby wrażenie, tak w ramach odwrotności.
W chińskiej motoryzacji dużo się dzieje i tam na przykład takie feature'y też pojawiają się, tak? I na przykład firma BYD, czyli te samochody BYD, których jeszcze w Polsce nie ma, opracowały system dla wędkarzy. Czyli taki system, który ułatwia ci wędkowanie, jest siodełko, mocowanie na wędkę, ale też jakiś sonor radar, który pokazuje ci, gdzie są najbliższe akweny wodne. Nie ma tam sonaru, który pokazuje ci ławice ryb, ale wskazuje, że tutaj jest na przykład jeziorko, tu jest strumyk, tam rzeczka. Drugi wynalazek z chińskiej motoryzacji, czyli po co to komu, to jest na przykład system filtrowania wody, ale z deszczówki do kubeczka. I ten patent kiedyś w koncepcyjnym samochodzie zastosowała Mazda. Filtrowana węglowo, oczywiście możesz jechać, możesz stać, co tam sobie żywnie podobasz. Jest również łóżko małżeńskie w samochodzie osobowym, nie kamperze.
No, ale wiesz co, w Audi A6 Allroad, jak położyłeś tylne siedzenie i włożyłeś materac, to też miałeś łóżko.
Ale jak położyłeś i jak włożyłeś? Tutaj nic nie musisz wsadzać, nic nie musisz rozkładać, masz po prostu łóżko w samochodzie.
No
widzisz,
dobrze.
Tym żyje motoryzacja.
Ale to jest nieprawdopodobne, znaczy ja mam wrażenie, że ktoś tam, a propos tego pierwszego feature'a, jak to ładnie nazwałeś, a propos pierwszego feature'a, to znaczy sonarów wędkarskich i wszelkiego rodzaju innych udogodnień dla tych panów w śmiesznych kapelusikach, za chwilę dostanę cięgi, okej. Okay. Mam wrażenie, że ktoś tam po pracy, wymyślając te wszystkie pomysły, no nie korzystał już tylko z alkoholu, bo wymyślanie udogodnień dla tak mimo wszystko niszowych zainteresowań do samochodów, no umówmy się, nie jest to normalne.
Dlaczego? No jeśli mamy...
Nie, jest to ciekawostka przyrodnicza.
Jeśli mamy świetny infotainment, czyli system inforozrywki, jeśli mamy świetny napęd, jeśli mamy wydajną baterię i jeśli to wszystko jest opakowane w zgrabne nadwozie, a środek jest miły w dotyku i niepachnący trampkami, to czym możemy zaskoczyć?
Ilu masz kolegów wędkarzy? Dziękuję. To idziemy dalej.
Ale na pewno tacy są, którzy chcieliby. Pomyśl, co europejscy producenci wsadzają do tych rasowych, luksusowych limuzyn. I czym się pasjonujemy? Pasjonujemy się właśnie lodówką, kryształami w lodówce.
Zamiast, tak jak w Rolls-Royce, na podsuficie masz galaktykę, tam układy...
Galaktyka.
No dobra, to co jest? Bo ty jesteś mądrzejszy.
Nie, no to są tam LEDy, no galaktyka to nie jest, ale to nie, spadające no gwiazdy jedynie.
Nie,
no.
Ale jest to jednak próba odwzorowania Drogi Mlecznej albo jakiejś tam jednej z... No. Tak to, nie, tak to wygląda. Sprawdź sobie, jesteś niedoedukowany.
Wiem, bo oprócz świecących diodek w liczbie 300 ponu, tak, są właśnie spadające gwiazdy tak
są.
Zwane.
Okej. Okay. I teraz
Drogi Mlecznej nie widziałem.
W tym świetnym samochodzie, w którym masz te wszystkie feature'y wędkarskie, zamiast tych LEDów na podsuficie, masz pozaczepiane wszystkie przynęty możliwe dla wędkarza.
To dobre.
I one ci wszystkie dyndają nad głową.
To
ale
dobre.
Przyjeżdżasz nad staw i wszystkie masz.
To dobre. O tym nie pomyślałem. To
ja
prawda.
Powinienem grube miliony za te pomysły.
To może przejdźmy do prawdziwej motoryzacji. Otóż Hyundai ogłosił, że wraca na Pikes Peak. No może nie wraca, tylko chce zawalczyć na Pikes Peak, czyli to jest legendarny wyścig, można to powiedzieć, wyścig w chmurach. Czyli wjazd na jedną z wyższych gór samochodem spalinowym. Teraz ostatnio elektrycznym. Wiesz, jaka jest przewaga samochodów elektrycznych akurat w tym rajdzie? Góra jest tak wysoka, że wszystkie samochody spalinowe powyżej pewnej wartości, pewnej wysokości tracą moc. Dlaczego?
Bo nie ma powietrza.
Bo powietrze jest zupełnie tak rozrzedzone. Więc tutaj jest przewaga samochodów elektrycznych. Ale pomijając wszelkie kategorie, klasyfikacje i klasy, jakie tam są, jakie samochody się pojawiają, rekord należy nadal do samochodu spalinowego, mimo że próbowało swoich sił, próbował Volkswagen i kilka innych samochodów elektrycznych się tam pojawiało. Teraz, w tym roku, w czerwcu, atakuje Hyundai samochodem, który będzie miał kosmiczną moc prawie 800 koni mechanicznych. Zobaczymy, co z
ale
tego wyjdzie oczywiście.
Który to jest z modeli?
To nie jest żaden model fabryczny, dobra. To jest klasa open, czyli po prostu no, samochód, który tak naprawdę wygląda jak rasowa wyścigówka.
Do kogo należy w tej chwili rekord?
W spalinowych to jest Wolf, to jest taki samochód, który nie jest też fizycznie do kupienia. To jest samochód zbudowany na potrzeby tego wyścigu i innych wyścigów. Jest to samochód spalinowy i on jest najszybszy, ale wyścig no, jest historyczny też, bo on jest, to chyba będzie ponad setna edycja tego wyścigu, jeśli dobrze pamiętam. I tam takie były legendy, jak choćby Audi Quattro, Quattro. No właśnie.
Znaczy i Audi Quattro bardziej pamiętam na przykład z podjazdu na jedną ze skoczni narciarskich. Nie wiem, czy pamiętasz taką reklamę.
Ale to oczywiście pamiętam i oczywiście to było cywilne auto, które podjechało i bez problemu sobie poradziło.
To była najlepsza reklama, że masz cywilny samochód, który robi takie rzeczy. Mnie takie rzeczy.
No właśnie, ale odeszliśmy trochę od tematu, bo chciałem powiedzieć o tych feature'ach, itemach, jak ty powiedziałeś.
Tak.
Infiniti, czyli marka, która była u nas, ale już nie ma.
Dzisiaj widziałem świetne jedno.
Prawda?
Tak.
Chociaż jakbyś zapytał mojego wuja, to by powiedział, że beznadziejny FX50.
No
wielki SUV, olbrzymi, ale po prostu niewygodny, awaryjny, ale jeździł całkiem zacnie. Infiniti wymyśliło, czasami mówimy, że nie można wymyślić koła na nowo. A proszę bardzo, Infiniti wymyśliło, czy zdefiniowało na nowo zagłówek. w który upakowało cały system inforozrywki, głośniki kierunkowe, system głośno mówiący, bo to nie tylko, wiesz, głośnik, który ma sprawiać wrażenie przestrzennego dźwięku, ale także umożliwić kierowcy i pasażerowi obok ciche rozmowy między sobą.
Bo tam są wbudowane, ja wiem, o czym mówisz, bo po pierwsze, to jest system, który pozwala na, znaczy to jest system, który posiada dokładnie ten sam system, które posiadają nowe, nowoczesne słuchawki, czyli noise cancelling, czyli aktywna redukcja szumu. Tam są mikrofony, które zbierają to, co się dzieje w otoczeniu.
I przeciwfaza.
I przeciwfaza, dokładnie, tak? I to emitują z głośników, żebyś miał w samochodzie jeszcze żeby w samochodzie było jeszcze ciszej.
Ale jak tu rozmawiać z pasażerem?
No właśnie, masz jeszcze wbudowany mikrofon, który zbiera to, co mówisz, po to, żeby ta osoba, która siedzi po twojej prawicy, mówię o pasażerze, żeby doskonale słyszała to, co mówisz, bez darcia japy.
No właśnie, i żeby dzieciaki z tyłu nie słyszały, na przykład.
No tak, to też się da, ale to jest jakby, słuchaj, jeżeli ja o tym wiem, to musi być jakieś strasznie stare. To czemu o tym dzisiaj mówimy?
No nie jest to strasznie stare, bo po prostu ty chodzisz w słuchawkach na co dzień.
Nie, ja mówię o tym, że ja już o tym rozmawiałem w Infinity. Ja już o tym słyszałem.
Może ode mnie właśnie przed chwilą, tylko nie. Czas tak szybko leci, nie, wiesz, pstryk palcami i już, zobacz.
Tak sprawny intelektualnie nie jestem.
No dobrze, to czy słyszałeś, mówiąc o takich w sumie feature'ach technologicznych, że Nissan zapowiedział, trochę zapomnieliśmy o jednak autonomicznej jeździe, że do 2027 roku Nissan będzie gotowy do tego, by zagwarantować autonomiczną jazdę w swoich samochodach? No ja wiem, że na pewno na wybranych odcinkach, w wybranych samochodach, w wybranym kraju i będzie to Japonia.
I co?
No ekscytujące to jest.
Ani trochę.
No to jeśli to ciebie nie ekscytuje, to może Tomek Okurowski sprawi, że naszych słuchaczy będą ekscytować informacje na temat autonomicznej jazdy w Polsce.
No to sprawdźmy.
Okurowski o technologii.
Czy znacie odpowiedź na następujące pytanie? Jak obstawiacie? Czy w Polsce jeżdżą auta autonomiczne, czy też nie? Jaka jest odpowiedź? I tak, i nie. Owszem, auta autonomiczne jeździły po polskich drogach. Ale tutaj kluczowa jest forma czasu przeszłego, bo w ubiegłym roku na krótkim, bo raptem 2,5-kilometrowym odcinku obwodnicy w Jaworznie przetestowano samochód autonomiczny opracowany na bazie jednego z modeli Kia. Całą tą próbę firmował Instytut Łukasiewicz PIMOT. No i nie bez powodu chwalą się, że jako pierwsi w Polsce przeprowadzili testy samochodu autonomicznego w normalnym ruchu drogowym. Tyle i aż tyle. To jest zdumiewające, że przy tak już całkiem niezłej sieci autostrad i dróg ekspresowych, całkiem nowa infrastruktura, bo to jest tutaj absolutnie, nie należy tego ukrywać i przede wszystkim nie należy tego przemilczeć. Tą nowoczesną sieć drogową zawdzięczamy przede wszystkim instytucjom unijnym i różnym programom, które tak naprawdę w dużym mierze mają wpływ na to, że ta nasza sieć drogowa staje się nowocześniejsza. Więc skoro mamy już całkiem nowoczesną sieć drogową, to co stoi na przeszkodzie, żeby te samochody autonomiczne, które wbrew pozorom są dość często widywane na drogach chociażby u naszego zachodniego sąsiada, dlaczego te auta nie mogłyby być widywane na polskich drogach? No i tutaj okazuje się, że odpowiedź jest dość zaskakująca, bo na przeszkodzie stanęły przepisy. Zresztą o te przepisy potknęła się swego czasu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która przygotowała w okolicach Krakowa jeden z odcinków autostrady A4 właśnie z myślą o jazdach próbnych samochodami autonomicznymi, a nie jest tajemnicą, że technologię jazdy autonomicznej w Małopolsce rozwija m.in. firma Aptiv. Tak, to ta sama firma, która zasłynęła z ekspresowego zwolnienia ponad 200 wykwalifikowanych menedżerów w krakowskim ośrodku firmy. No ale wróćmy do jazdy autonomicznej. GDDKiA przygotowała się odpowiednio, ale okazało się, że test niestety nie doszło do skutku, bo na drodze stanęły obowiązujące przepisy. No i cóż się okazuje? Teoretycznie w Polsce mamy przepisy w prawie o ruchu drogowym, wedle których samochód autonomiczny może wyjechać na drogi publiczne i może być testowany. Problem w tym, że ta maszyna biurokratyczna najwyraźniej zawiodła, jeżeli chodzi o kwestię samego przygotowania, czy ewentualnie procesu opiniowania tych przepisów, bo o ile rzeczywiście w kodeksie, czyli w prawie o ruchu drogowym mamy rozdział poświęcony jeździe autonomicznej, ale mamy tak dużo zastrzeżeń, że no tak właściwie odzew ze strony producentów i badaczy jest jeden. Nie testujemy samochodów autonomicznych w Polsce. Dlaczego? No bo jednym z wymogów jest tak zwane spełnienie czegoś, co się nazywa w naszych przepisach, w naszym porządku prawnym tak zwaną profesjonalną rejestracją pojazdów. No i ta profesjonalna rejestracja pojazdów zakłada, że uwaga, producent, który będzie chciał testować samochód autonomiczny w Polsce, będzie musiał go po raz pierwszy zarejestrować w naszym kraju. To słowo po raz pierwszy jest bardzo istotne, bo to musi być auto, którego wcześniej nigdzie nie rejestrowano na terytorium Polski, ale także za granicą. Czyli innymi słowy, jeżeli już badano jakiś egzemplarz w Niemczech, w Czechach, we Francji, w Beneluxie, to ten egzemplarz, który może legalnie jeździć po drogach całej Unii Europejskiej, prawie całej Unii Europejskiej, w Polsce niestety ma tak zwany szlaban. Czy da się to zmienić? Ano, da się to zmienić. Kwestia dobrej woli, przede wszystkim kwestia dobrych prawników, którzy rzeczywiście odrobią porządnie lekcje przygotowania się do zmiany przepisów. No i cóż się okazuje, że mamy nową już ekipę rządzącą i mamy zapowiedź zmian w prawie. I tutaj z jednej strony mogę się bardzo cieszyć, ale z drugiej strony mogę też bardzo ubolewać, że no na przygotowanie tych przepisów jeszcze trochę poczekamy, bo jest już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt o oznaczeniu UD17. No i wedle tego projektu dokonana zostanie nowelizacja przepisów, by te samochody autonomiczne zostały rzeczywiście już dopuszczone do ruchu w naszym kraju. Między innymi zniesiono ten idiotyczny, i tu podkreślam, z mojej perspektywy jest to idiotyczny wymóg tej profesjonalnej rejestracji pojazdu z tym zastrzeżeniem, żeby auto nie było nigdzie wcześniej rejestrowane, to tenże obowiązek już zostanie zniesiony. Ma być sporo ułatwień, między innymi jednym z nich już będzie też zniesienie czegoś takiego jak na przykład wystąpienie o zgodę okolicznych mieszkańców, których działki są położone wzdłuż drogi, po której taki samochód autonomiczny ma się poruszać. Więc teraz przy obecnie obowiązujących przepisach wystarczy jakiś jeden pieniacz, innymi słowy, albo antysystemowiec, który nie będzie chciał wspierać badań, jeżeli chodzi o jazdę zautomatyzowaną. No i taka firma badawcza ma problem. Natomiast po nowelizacji wystarczy tylko zadbać o obowiązek informacyjny, żeby uprzedzić wszystkich okolicznych mieszkańców, że w pobliżu ich domu takowe samochody jeżdżące w trybie zautomatyzowanym po prostu będą na porządku dziennym i musi się po prostu z taką techniką już oswoić. No i teraz kwestia tego powstrzymania entuzjazmu. Owszem, projekt jest jako taki zapisany, natomiast zgodnie z harmonogramem prac to przepisy zostaną przyjęte najwcześniej dopiero w przyszłym roku, a nie jest tajemnicą, że po wprowadzeniu przepisów jeszcze oczywiście trzeba poczekać na reakcję wszystkich firm, które mogą rozważać jazdę autonomiczną w Polsce. Więc spodziewam się, że więcej ciekawych aut na naszych drogach pojawi się dopiero pod koniec przyszłego roku.
Co ciekawego w świecie Boto?
No to ja wracam do Hyundai'a, bo były sportowe emocje, a teraz trochę takich przyziemnych emocji. Podoba ci się model Ioniq 5?
Ioniq 5.
Ten pierwszy z Ioniqów, czyli taki kwadratowy.
On jest bardzo oryginalny i dobrze oryginalny, tak.
Dobrze.
Tak.
Jedną z dużych uciążliwości, jakie ten samochód fundował swoim klientom, kierowcom i właścicielom, było to, chociaż to jest taki trend w motoryzacji, że nie było na tylnej szybie wycieraczki. Ioniq 5 przeszedł facelifting. Zmieniono wiele rzeczy, na które nikt nie zwrócił uwagi. Ale uwagę, wszyscy zwrócą na tylną wycieraczkę.
Tak, dobra, wiem, o jakim samochodzie mówimy, nawet nim jeździłem. Tak, podoba mi się.
No właśnie, to teraz powiem ci, że ten sam samochód jest w wersji N i na pewno go skojarzysz teraz.
No tak, no bo to jest ten, który ma imituje dźwięk silnika. I
jak z Amigi, dokładnie tak. I to jest duży minus tego samochodu, chociaż dla młodego pokolenia to jest duży plus.
Nie, błagam, nie zaczynaj nawet. Nie. dla młodego pokolenia. Jestem przedstawicielem młodego pokolenia.
Ty jesteś, nie jesteś młodym pokoleniem, mój drogi, ty już jesteś średnim pokoleniem. Ja mówię o moich dzieciach. I mój syn, jak zobaczył nagranie z dźwiękami, jakie wydobywa ten samochód, podczas jazdy zmieniania biegów i tak dalej.
Sobie, Boże, gra komputerowa z 2004
świetnie,
roku.
Świetnie, świetnie. Przecież to są czasy mojego...
Nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy.
No dokładnie. Właśnie, więc nie będziemy się powtarzać.
Czyli wszyscy zwrócili uwagę na to, że pojawiła się wycieraczka. No to na plus. Myślę, że wycieraczka w Hyundai Ioniqu 5 na przykład nie robi aż takiej rewelacji jak to, że wycieraczka może pojawić się, może, ale nie musi. W Porsche 911, bo to też jest opcja. Ale też niesamowite jest to, że w takim samochodzie jak 911 można zgrabnie wkomponować wycieraczkę.
Pamiętasz Seaty? Też tam próbowano zgrabnie wkomponować wycieraczki, które były tak otwarte cały czas i one chowały się w słupkach A.
Oj, nie pamiętam tego rozwiązania.
No widzisz?
I co, było dobre czy nie?
Nie.
Dobra.
Jaguary i Type'y z kolei miały trzy wycieraczki. Szyba była tak długa i tak, wąska, pamiętam, że tam były trzy wycieraczki.
Tak.
Więc
tak,
różne
tak.
Patenty na wycieraczki są.
I Porsche zrobiło to, jak się okazuje.
Porsche zrobiło to po swojemu i jest
dobrze. Najlepiej.
Wiesz co, to jak mówisz o Skodzie, to na pewno zainteresuje cię, bo być może zainteresowany będziesz i pójdziesz do salonu, bo Skoda nie tyle obniżyła ceny, co wprowadziła przy okazji wprowadzenia nowej wersji nadwoziowej do Superba, czyli też zadebiutowała kombi, a teraz jest liftback. Wprowadziła także taki silnik 1.5 150 koni, czyli ten podstawowy. Już przewracasz oczyma, ale uważaj. Taką Skodę Superb z tym silnikiem w wersji liftback możesz sobie kupić za niecałe 150 tysięcy złotych. 140. Czyli w czasach, kiedy tak naprawdę 130, 120, 150 czy nawet 160 to jest... Corolla Kombi, tak. Czyli samochód zupełnie innego segmentu, no to tutaj masz duże auto, co by nie gadać, Skoda Superb dużym autem jest.
Posłuchaj,
i wygodny.
Silnik 1.5, jeżeli o tym mówimy, silnik benzynowy 1.5 sprawdziłem już w bardzo wielu konfiguracjach i w wielu samochodach i w sumie jak do tej pory ani razu się nie rozczarowałem, jeżeli chodzi o jego elastyczność,
no widzisz,
z DSG. Oczywiście zawsze mam tylko z tyłu głowy to, ile tak naprawdę ten silnik pojeździ. I to jeszcze w tak dużym samochodzie, bo umówmy się, tak jak 1.5 sprawdza się doskonale w Golfie 7, w Golfie 8, które jest mimo wszystko samochodem mniejszym, tak w Skodzie Superb, która jest odpowiednio większa i odpowiednio cięższa, na pewno tej mocy będzie inaczej będzie odczuwana ta moc, to po pierwsze, a po drugie, jak długo ten silnik pojeździ.
3 lata używałem, 100 tysięcy zrobiłem i bez problemu to jeździło.
Dobrze.
I nawet biorąc pod uwagę, że ten właśnie silnik jest dla tych, którzy Superbem nie jeżdżą codziennie na wakacje przez tam jakieś tysiące kilometrów, no to dał radę i jedynie spalanie było wysokie, ale przyznaję, miałem ciężką nogę z DSG. To jest takie zestawienie, gdzie ten samochód musi trochę palić, więc dycha niewyjęta. Ktoś powie 1,5, 150 i 10 litrów? Dużo.
Dużo. A pamiętasz takie złote czasy, kiedy w Superbach montowano
V6? Panie, to se ne vrati. Ale jeśli mówimy o cenach Kii, to musimy powiedzieć o Kii, bo Kia obniżyła ceny swoich samochodów elektrycznych, czyli Niro i EV6. I uważaj, bo Kia zrobiła śmieszną kalkulację tych korzyści, jakie daje i wyszło, że to można kupić samochód taniej o jakieś 70 tysięcy złotych. Wow, można się chwycić za głowę. No tylko Kia w ten pakiet korzyści wrzuca swoje korzyści i nie swoje korzyści, czyli swoje, czyli 22% upustu za rocznik 2023, czyli wyprzedaż rocznika. Dorzuca do tych korzyści ładowarkę, czyli taki wallbox firmy Greensill, tak, do domu, który daje w gratisie, a to jest o wartości tam około 2-3 tysięcy złotych i dorzuca do tych korzyści dofinansowanie z programu Mój Elektryk.
Dobrze,
czyli
gdzie
to jest z budżetu. No nie ma haczyka, no po prostu jak pójdziesz do salonu, to kupisz ten samochód nie tani o 73 tysiące, tylko o 40 kilka tysięcy, ale
wciąż
masz samochód 2023 rok. Oczywiście masz elektryka, te same warunki dotyczą tej mniejszej Kia Niro EV, czyli elektrycznej. No i tutaj faktycznie można już taki samochód kupić za jakieś 150 tysięcy złotych około, więc to już jest no, całkiem chyba rozsądna propozycja, biorąc pod uwagę napęd elektryczny. Pozostań cicho, ja przechodzę w takim razie do kolejnego tematu, ale żeby trochę oddechu od samochodów było, sam nie wierzę co mówię, no to posłuchajmy, co gamonie mają do powiedzenia o motocyklach.
Lewa w górę, o motocyklach, nie tylko dla motocyklistów.
Dzisiaj temat turystyki motocyklowej, ale nie takiej, jak my uprawialiśmy w zeszłym sezonie, czyli wsiadamy na motocykle i jedziemy hen, tylko świat przed nami otwiera zupełnie nowe możliwości spojrzenia na to zagadnienie.
Zdecydowanie. Możliwości jest bardzo wiele, bo kilka razy teraz ostatnio się to trafiło, że koledzy namawiali, że można polecieć do Hiszpanii, na Teneryfę, czy gdziekolwiek indziej, w czas zimowy. Wsiadasz w samolot, są wypożyczalnie, odbierasz furę, latasz 5 dni motocyklem po górach w słoneczku, wsiadasz w samolot i wracasz. Da się. Są takie możliwości. Tak.
Są firmy, które się tym zajmują i działa to bardzo fajnie. Właśnie zwłaszcza w takim czasie, kiedy u nas ta pogoda tak mocno nie sprzyja do jazdy.
Delikatnie mówiąc.
A co najciekawsze, można taką turystykę nie tylko uskuteczniać w takich oczywistych dla nas kierunkach jak Hiszpania, ale też pojechać w bardzo egzotyczne miejsca. Mówisz, ostatnio pojawiła ci się propozycja wyjazdu do...
W Himalaje tak naprawdę, czyli w góry na motocyklach Royal Enfield.
Czyli miejscowych, można powiedzieć.
Dokładnie. Usługa taka zorganizowana w 100%, czyli łącznie z przelotem, z transportem na miejscu, bo można jechać z pasażerem, jest transport bagaży, jest transport ewentualny pasażerów, czyli w trudniejszych odcinkach pasażer może wybrać jazdę samochodem. I to jest niesamowite, że możesz jechać na drugi koniec świata.
I też jeździć motocyklem.
Tak, i odbyć wspaniałą wycieczkę, bo najwyższy punkt na trasie, na to zwróciłem uwagę, był ponad 5000 metrów nad poziomem
niesamowite
morza.
Zwłaszcza, że jedziesz tam motocyklami Royal Enfield, które są produkowane w Indiach. Poczuć absolutnie klimat tego miejsca. Ja nigdy nie jeździłem w tamtym rejonie świata motocyklem, chociaż w wielu różnych miejscach na świecie jeździłem. Ale wielu, którzy doświadczyli tego, mówią, że no, pod tym względem, pod względem widoków i przeżyć, jest to absolutnie przygoda nie do podrobienia.
Miejsce wyjątkowe, motocykle fajne. Jeśli się trafi niezłą ekipkę, to może być jeszcze do tego wesoło. To jest cały zestaw razem z hotelami, z trasą zaplanowaną wcześniej. Więc dzisiaj w dobie czasów, kiedy nie mamy tak naprawdę, jesteśmy zagonieni, zarobieni w pracy, wyrwać się i konkretnie pojeździć przez ten tydzień czy dwa, może
świetna
to jest
sprawa.
Właśnie kierunek, w którym to się powinno rozwijać.
Ale też są innego rodzaju, podobne takie wyjazdy, ale kiedy wysyłamy swój motocykl w dziwne różne miejsca i jeździmy tam na własnym motocyklu, kiedy chcemy właśnie doświadczać tych wszystkich przygód i doznań na motocyklu własnym. I zarówno na torze wyścigowym możemy, jeżeli mamy sportowy motocykl, możemy też go nadać i wysłać w przedziwne miejsce. Nie musimy go ciągnąć na przyczepce do Hiszpanii, Włoch czy w inne rejony
świata. Ta usługa to nawet bym powiedział, że się bardzo rozwinęła.
Ale ona jest nawet chyba ekonomicznie bardziej uzasadniona, żeby nadać motocykl niż ciągnąć go samochodem z przyczepą, bo nadanie motocykla i bilety tanich linii wyjdą nam zdecydowanie korzystniej, nie mówiąc już o godzinach spędzonych za kółkiem.
W czasie, tak, i ryzyka, opłat za autostrady, mandaty i inne rzeczy. To rzeczywiście jest bardzo temat. Podpowiadamy, że tego typu rozwiązania...
Zdecydowanie zachęcamy i jak zawsze zachęcamy do przede wszystkim jeżdżenia na motocyklach, a nie trzymania ich w garażach pod kocem.
Dokładnie tak.
Mieliśmy mały oddech od samochodów, ale wracamy do samochodów i wracamy z tego, co powiedziałeś, do prawdziwych samochodów. Znaczy, miejmy nadzieję.
Ja uważam, że prawdziwych, ale ty powiedziałeś coś o V6, tak?
No poczekaj, wczoraj, zrobię małe intro, wczoraj widziałem na mieście nowe Cayenne.
I
powiem ci, że nie wiem. Na razie zupełnie nie wiem. Nie różni się jakoś drastycznie, ale dla kogoś, kto przygląda się samochodom, a do takiej grupy należy, no widzę, że ten tył jest delikatnie zmieniony. Jest taki jakiś surowszy, mam wrażenie.
Bardziej ociosany.
Bardziej ociosany. No i ten przód, no przede wszystkim rzucają się w oczy reflektory. Będę miał w najbliższym czasie okazję jeździć nowym Macanem, więc pewnie też zdam relację, no ale mniejsza o to. Nowy Cayenne, jak najbardziej, chyba na razie na plus. A ty chciałeś powiedzieć o...
Taycanie. który również przeszedł facelifting jakiś czas temu. I widzisz, mówisz o tym, że trochę te samochody się zmieniają. Taycan ten lifting miał taki bardziej technologiczny, chociaż z przodu zniknęły te elementy, które mi osobiście podobały się najbardziej, czyli od reflektorów to fajne przetłoczenie takie w zderzaku. Tego już niestety w nowym Taycanie nie ma, no ale kto by się tym martwił, skoro najmocniejszy Taycan, jaki jest teraz, ma 1108 koni mechanicznych, albo 80, tutaj może moja pamięć zawodzić, ale umówmy się szczerze, powyżej 1100 koni mechanicznych, te 80, czy 8, czy 50 nie gra roli. Wiesz, jakie przyspieszenie ma ten samochód do setki?
2.1,
2.2.
2.2, no to okej. Okay. No, ale widzisz, też jeździłem spalinowym Porsche, które też miało takie przyspieszenie.
No 2.2 to nie. Wybierasz się do Włoch w najbliższym czasie?
W sierpniu.
W sierpniu. Bierzesz na hak rowery?
Nie, będę jechał busem.
Ale możesz sobie, nadal w busie wozić hak.
Volkswagena Marco Polo, proszę ja ciebie, i nie obchodzi mnie żaden rower.
Marco Polo, fiu fiu. Wszyscy, którzy wybierają się do Włoch, muszą wiedzieć, że w sierpniu ubiegłym roku zmieniły się przepisy i jeśli...
Nie wolno brać na hak rowerów.
Wolno.
Wolno?
Tylko trzeba spełnić kilka wymogów. Takich jak na przykład tablica 50x50 z pasami biało-czerwonymi, czyli coś, co tak naprawdę wcześniej mogliśmy oglądać na kamperach. Jeśli kamper miał z tyłu bagażnik i wystawał on za obrys samochodu, to musi wisieć na tych rowerach klapa. I teraz uważaj, jeśli... bo można dostać dwa mandaty. Jeśli nie masz klapy i jeśli nie masz dwóch klap, dwa oddzielne mandaty. Bo jeśli coś wystaje w tył za obrys samochodu, należy się temu klapa. Ale jeśli coś jest szerokości nadwozia, a rower raczej jest, no to muszą być dwie klapy po obu stronach rowerów.
Czyli pamiętajcie, jeżeli będziecie brali rowery do Włoch, lepiej wziąć sobie rowery we Włoszech. Ale mniejsza o to, no to trzeba... się zaopatrzyć.
Bo może to kosztować 1800 zł polskich.
No to...
w przeliczeniu na euro.
Znaczy euro w przeliczeniu na polskie 1800.
Tak, ale tam też autostrady są nie tak drogie jak w Polsce, więc taka wyprawa
tak,
może troszkę kosztować.
Ale
tak.
Zapłacimy sobie mandat.
Mieliśmy kończyć, ale jeszcze tylko dodam, że...
Nie, jeszcze nie kończymy.
Nie kończymy, no to bardzo dobrze, bo chciałem jeszcze powiedzieć o chińskich samochodach, no bo w mediach gruchnęła informacja, że dobrze jeszcze się nie zaczęło, a już się skończyło. Otóż pierwsza informacja jest taka, i to potwierdzamy, mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku podcastu, rzuć na luz, będą cła na samochody chińskie,
tak,
elektryczne. Unia chce zrobić, wprowadzić te cła, które mają trochę powstrzymać ten napływ samochodów, ale tak naprawdę podnieść ceny po prostu, trochę zrównać je z samochodami elektrycznymi europejskich producentów. Możemy na ten temat dyskutować, czy nie, czy to słuszne, czy nie, czy to się odbije nam czkawką, czy nie. Cła teraz są, ale za niskie. I Unia Europejska te cła wprowadzi za jakiś czas, bo dopiero się zastanawia, jakiej wysokości te cła będą, ale już zapowiedziała, że od teraz będzie to naliczane jakby wstecznie, czyli ta klamka zapadła. A druga rzecz, no to jest to, że niektóre faktycznie marki chińskie wycofują się już z polskiego rynku. I w zasadzie to nie jest żadna jakaś gorąca informacja, ale kilka takich marek jest i chciałbym po prostu wyjaśnić, żeby dobrze rozumieć. Bo w przypadku chińskich samochodów te marki, które pojawiają się na naszym rynku, są raczej w formie prywatnych importerstw. Oczywiście firma X dogaduje się z fabryką samochodów czy z producentem i sprowadza te samochody do Europy na własną kieszeń czy nie, ale będzie Omoda, która będzie miała przedstawicielstwo fabryczne tutaj. To są większe firmy, mniejsze firmy tutaj działające w Europie, czasami polskie, czasami działające na całym terytorium Unii Europejskiej lub Europy. No i niektóre te firmy próbują wprowadzać tutaj produkty, które no, są albo takie, że ludzie je pokochają, albo takie, że ludzie ich nie pokochają. Jedną z takich marek jest marka Seres, która no, nie miała szczęścia, ale powiedzmy sobie szczerze, że samochody marki Seres były takimi dość budżetowymi samochodami chińskimi, więc jakość nie była tam porywana. Cena, no z racji tego, że był to prywatny importer, tak naprawdę spółka estońska, gdzieś tam ocierająca się o Holandię, no wszystko to sprawiało, że niestety te samochody nie zawojowały naszego rynku i właśnie Seres tak naprawdę likwiduje sprzedaż samochodów osobowych. No i tyle, bo pozostałe marki samochodów chińskich będą do nas wchodzić.
Dobrze, no to tutaj mamy wyjaśnione, jeżeli chodzi o samochody chińskie, a ja bym proponował, żebyśmy chociaż tak jeszcze duchem na sekundę przenieśli się do Francji. Co ty na to?
Och, magnifik!
O, test Peugeota 308 GT.
No to spróbujmy. Nasz test.
Tydzień z tym samochodem, przejechane chyba około 700 km i naprawdę to już nie jest pierwszy raz, kiedy ja jestem Peugeotami naprawdę zachwycony. Mimo tego, że to była naprawdę niska wersja wyposażenia, bo tam nawet nie było szyberdachu. Naprawdę, nie było szyberdachu, nie było różnych udogodnień, które zazwyczaj w samochodach już w tej chwili, a zwłaszcza w samochodach prasowych, są.
A to była wersja GT.
Ale to była wersja GT, właściwie nie wiem do czego ona się sprowadza, ale jednak jest. Podstawowe dane. Silnik 1.2, benzynowy, automatyczna, proszę ja ciebie, chyba sześciobiegowa skrzynia biegów, 130 koni, 230 Nm.
No i najważniejsza informacja, silnik 1.2 PureTech, 3 cylindry.
Tak, to prawda. Ale dźwięk, ale nie, właśnie chcecie bardzo zaskoczyć i również was, nasi drodzy słuchacze, że tak jak kiedyś miałem wątpliwą przyjemność jeździć chyba przez chwilę jakimś Seatem, który miał silnik trzycylindrowy i była to katorga, po prostu płakałem przy każdym ruszeniu, przy jakimkolwiek wejściu na obroty, tak w tym przypadku w ogóle tego nie było. Naprawdę jazda tym samochodem sprawiała mi frajdę, sprawiała frajdę dla ucha, nawet jeżeli ten dźwięk był sztuczny, podbijany, wszystko jedno. To było przyjemne. Jeżeli chodzi o dynamikę, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o komfort, też naprawdę jest bardzo przyjemnie, dobrze tłumi nierówności. Nie wiem, czy zauważyłeś, z Peugeoty mają bardzo wydajny, na moją nogę i na moje oko i na moje odczucia, bardzo wydajny układ hamulcowy. Nie zauważyłeś. Ja zauważyłem, właściwie w każdym Peugeocie, którym jeździłem, to hamowanie, niezależnie od tego, czy po prostu jeździsz dynamicznie i chcesz sobie, wiesz, przed skrzyżowaniem właściwie na ostatnią chwilę, czy to musi być hamowanie awaryjne, zawsze wyhamujesz.
Czyli jeździ skręca, hamuje.
Tak, doskonale. Szwagier, bierzemy.
Co cię drażniło w tym samochodzie?
Nie było takiej rzeczy. Muszę ci powiedzieć, że jedyną rzeczą, no ale to wynika właściwie z tego, że chyba już jestem starym dziadem. Jest dość nisko przy wsiadaniu i przy wysiadaniu. Ale z drugiej strony ja to bardzo lubię. Lubię siedzieć nisko. Jest to dla mnie dobra pozycja. Do tego nie jestem też fanem SUV-ów, ponieważ tam się siedzi, proszę o ciebie, jak kapitan. Nie było rzeczy, która by mnie drażniła, oprócz systemu inforozrywki. I ten podwójny ekran to nie jest dobre rozwiązanie i powinni się zastanowić nad życiem.
Czyli iCockpit. Wiesz, co mnie drażni w tym samochodzie? Już, bo możemy się śmiać z tego, że jest ciasno, czy nie. No ja jestem duży, większy kierowcą, więc mniejszej osobie będzie wygodniej. Moim zdaniem, no to jest rzecz, która ewidentnie wymaga poprawy. Trzeba usprawnić nie tyle system inforozrywki, co działanie wszelkiego rodzaju przycisków i samo uruchamianie samochodu. Nie miałeś poczucia, że musisz ten przycisk przytrzymać
za długo? I przy włączaniu, i przy wyłączaniu.
Dokładnie. To jest tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wsiadamy do samochodu, przyciskamy przycisk, jakbyśmy powiedzieli w Poznaniu, naduszamy guzik, wpuszczamy i jest, działa. To samo robimy przy wyłączaniu. Tak. A tutaj musimy to przytrzymać przez nie sekundę, ułamek sekundy, ale za długo. I to jest na tyle denerwujące, że czasami ja miałem takie przypadki, że wsiadałem, przyciskałem, puszczałem i nic. Wyłączając samochód, to samo. Więc to naprawdę jest irytujące.
Powiedzmy
na co dzień.
Tylko tak, zgadzam się z tobą w 100%. Powiedzmy tylko, że ta wersja, którą jeździłem, to są, czyli wersja 308 GT, zaczyna się od 145 600 zł. I ta wersja, którą miałem, to była właśnie ta cena, bo tam nie było już nic dodatkowego.
Skoda Superb, pamiętasz? Parę minut temu mówiliśmy.
Pamiętam i bym się zapewne poważnie zastanowił. Tu jest właściwie tylko w tej chwili myślenie o tym, czy potrzebuję samochodu minimalnie bardziej przestronnego, czy jednak samochodu do miasta, bo wydaje mi się, że jest tutaj pewnego rodzaju konkurencja. Ale okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem zakończymy.
Do bagażnika nie zajrzałeś? Z tyłu nie usiadłeś?
Nie zajrzałem, nie miałem potrzeby.
Czyli nie jest ci potrzebna Skoda Superb, wystarczy mały Peugeot. I to też jest taka pułapka, że myślimy, o, drogi, to w tych samych pieniądzach możemy mieć większy samochód, co jest nieprawdą, bo nie każdy potrzebuje 4,50 samochodu.
Chociaż lubię.
No ale wiesz, jakbyś miał codziennie jeździć tym samochodem po mieście, zupełnie byśmy zmienili perspektywę.
I kończąc ten wątek i kończąc nasz dzisiejszy odcinek, ku waszej wielkiej rozpaczy, skoro powiedziałeś o tym, że naciskamy przycisk i właściwie powinniśmy go dotknąć i już być, ha, to są marki, które idą o krok dalej. Nie wiem, czy wiesz jakie.
Mówisz o haptyce?
Nie, nie mówię o haptyce, mówię o tym, że w tej chwili, i o tym opowiem za tydzień, w tej chwili jeżdżę po kolejnym faceliftingu z kodą ENIAC IVY RS i ten samochód ma to do siebie, co już jakiś czas temu mnie zdziwiło, że wsiadasz i nie masz żadnego przycisku start-stop.
A tak,
tam wsiadasz i tylko wrzucasz bieg.
Bo z tego znana jest grupa Volkswagena, bo to jest taka w sumie kolejna, można by powiedzieć, wersja tego bezkluczykowego dostępu. Samochód wykrywa, że jesteś, ale ma to swoje minusy.
Oczywiście.
Bo oczywiście, jeśli na przykład chciałbyś zostawić samochód włączony, chociaż ktoś powie, po co, bo wysiadając z samochodu silnik nie może pracować, no to gasną wszystkie światła i tak dalej, bo samochód wie, że tam nikogo nie ma. Mam na to pewien patent, ale tego nie zdradzę.
No cegła na siedzenie.
No bo jest czujnik, wagę, tak. Jest czujnik osoby siedzącej.
I widzisz, i komu to przeszkadzało i miałeś normalnie...
Ale to jak o takich rzeczach mówisz, przyszło mi do głowy teraz. Wiesz, co jest naprawdę denerwujące w samochodach? Że na przykład nie możesz wyłączyć świateł. Tak, nie możesz sprawić, że światła nie będą się... że światła będą zgaszone.
Drogie dzieci, proszę nie słuchać. Proszę tego nie słuchać. Tylko dorośli. Ale... Ostatnio widziałem znakomity, taki oczywiście anegdotyczny, ale jednak film, gdzie jechał ktoś z bardzo dużą prędkością autostradą. Bardzo duża prędkość, powyżej 250 km na godzinę. I nagle zauważył, że na prawym pasie, gdzieś tam w oddali, no ale z tą prędkością bardzo szybko się przybliżał, gdzieś na prawym pasie jedzie policja. Wiesz, co zrobił? Zgasił światła. I przejechał obok tej policji zupełnie
skrajnie nieodpowiedzialnie.
Oczywiście, że tak, ale zobacz, to nie chodzi o to, żeby wykorzystywać to do łamania przepisów, tylko to, i wciąż będę to powtarzał, z uporem maniaka, zawsze, tak jak ty cały czas mówisz o polskiej fabryce samochodów jakich tam?
Elektrycznych.
Ale no, jaka tam marka?
No marka Izera.
Izera. To ja zawsze będę mówił o tym, że dla mnie samochody są ostoją wolności. Jeżeli chcę wyłączyć światła albo zostawić włączony silnik, to mam mieć do tego, przepraszam, po prostu prawo jak kot zupę.
To musisz jechać do Teksasu i tam takie prawo masz. Oczywiście się z tobą zgadzam w większości twojego wywodu. Też bym chciał mieć wybór. Ostatnio czekałem, parkowałem. Znaczy siedziałem w samochodzie i czekałem na kogoś w zaparkowanym samochodzie i pomyślałem sobie, że po co ja będę komuś w okno świecił? Dokładnie. Wyłączę światła.
Ale musisz od razu wyłączyć cały
samochód. Nic. Klops.
Dwa dziady się spotkały, a ten trzeci w Australii, a ten pierwszy dojedzie do niego niebawem. Dziękujemy. 156 odcinek od podcastu Wrzuć na luz. Juliusz Szalek i
Antoni Grudniewski.
Dobrze, zdane. Do usłyszenia za tydzień.
Cześć.